każdy piątek między 12 a 13 samorządowcy rozmawiają o tym, co ważne dla Polski, Lubuskiego i twojej małej ojczyzny. Już teraz w Radiu Zachód. Samorządne Lubuskie. Zaprasza Marek Poniedziałek.
Audycję realizuje Hubert Pietroński. Dzień dobry Państwu. Dziś Samorządne Lubuskie z udziałem radnych Sejmiku Województwa Lubuskiego, a gośćmi tego wydania audycji są Tadeusz Jędrzejczak, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Dzień dobry.
Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu.
Witam. Kazimierz Łatwiński, reprezentujący Prawo i Sprawiedliwość.
Dzień dobry Panu, witam Państwa.
I Mirosław Marcinkiewicz, reprezentujący Platformę Obywatelską.
Dzień dobry.
Trudno nie zacząć od wiadomości, którą przed chwilką podaliśmy na antenie Radia Zachód. Platforma i Prawo i Sprawiedliwość w koalicji w Sejmiku Województwa Lubuskiego. Jerzy Materna, dlaczego nie? To zaskakujący zwrot w rozmowach dotyczących przyszłej koalicji w Sejmiku Województwa Lubuskiego. Jak się okazuje, wśród rozważanych scenariuszy możliwy jest również ten dotyczący współpracy Platformy i PiS-u. Informację tę potwierdził w rozmowie z nami poseł PiS Jerzy Materna.
Sytuacja jest taka, żeby mieć większość, trzeba stworzyć koalicję. Wiemy, że nie jesteśmy głównymi graczami, ale my jako Prawo i Sprawiedliwość mówimy, proszę bardzo, zapraszamy z każdym, możemy rozmawiać i z każdym to czynimy. I też również zapraszamy Platformę Obywatelską do tego, żeby chcieli z nami rozmawiać o koalicji.
Jak dodaje Jerzy Materna, możliwa koalicja z Platformą ma poparcie centralnych władz Prawa i Sprawiedliwości.
Prezes Jarosław Kaczyński wyraźnie powiedział, nie ma żadnych przeszkód do żadnych tym, żeby po prostu można było zawierać koalicję. Więc wychodzimy naprzeciw i zapraszamy Platformę Obywatelską do rozmowy na temat koalicji. Sprawdzamy, czy tak naprawdę Platforma Obywatelska jest obywatelska, czy tylko naprawdę rządzą pewne duże jakieś u góry czynniki takie, że nie, bo PiS to jest taki i taki.
Gdyby doszło do takiego porozumienia między Prawem Sprawiedliwości a Platformą Obywatelską, byłoby to pierwsze takie porozumienie w kraju na szczeblu wojewódzkim. Mamy jeszcze czwartego gościa na linii telefonicznej, Waldemar Sługocki, szef lubuskiej Platformy. Dzień dobry panie senatorze.
Dzień dobry, witam pana, witam panów w studiu i oczywiście witam radiosłuchaczy.
Panie senatorze, rękawica została rzucona. Słyszał pan przed chwilką informację, którą kilka minut temu uzyskało Radio Zachód. Jak pan to skomentuje?
Bardzo się cieszę z deklaracji pana posła Materny. Znamy się od wielu, wielu lat. Działamy wspólnie na rzecz ziemi lubuskiej. Obaj jesteśmy zgodni co do interesu województwa lubuskiego. Zawsze przedkładaliśmy go nad sprawy polityczne i widzę, że i w tym przypadku też się nie pomyliłem. Pan poseł Materna także myśli o interesie ziemi lubuskiej. Ja też zawsze przedkładam interesy ziemi lubuskiej nad relacje polityczne. I chcę powiedzieć, że w lubuskim Prawie i Sprawiedliwości jest cała masa fantastycznych ludzi, z którymi znajdujemy wspólny język. Dobrze nam się rozmawia. Łatwo buduje kompromisy na rzecz ziemi lubuskiej. Wspólnie działaliśmy bez względu na to, czy byliśmy w opozycji, czy w rządzie. Wspieraliśmy się i to, czego nie wypadało opozycji, prosiliśmy kolegów, żeby, będąc oczywiście rządzącym, co nie wypadało rządzącym, prosiliśmy kolegów z opozycji, aby nam pomagali i odwrotnie. Także tutaj potrafimy się porozumieć. I to jest miłe, że taka propozycja, taka oferta pada. I uwzględniając dorobek indywidualnych osób, działaczy, którzy dzisiaj, Prawa i Sprawiedliwości, którzy dzisiaj zasiadają w sejmiku, no to jest, to wśród nich jest wiele szlachetnych osób. Jest tylko jedno ale, panie redaktorze.
No właśnie o to ale chciałem
zapytać. Jestem w obowiązku powiedzieć. Mianowicie, gdyby to chodziło tylko i wyłącznie o działaczy lubuskich Prawa i Sprawiedliwości, zrobiłbym to z czystym sumieniem, myśląc o radnych sejmiku województwa lubuskiego. Wielu z nich znam, obserwuję od lat. Natomiast jest problem taki systemowy, który troszkę, nie tylko troszkę, chyba fundamentalnie nam uniemożliwia zawarcie koalicji. Mianowicie kwestia nie tylko światopoglądowa, ale kwestia związana z funkcjonowaniem państwa polskiego i w ramach tej polityki wewnętrznej, ale także międzynarodowej.
Ale w pierwszej części pańskiej wypowiedzi mówił pan jednak o tym, że interes regionu należy przedkładać nad pewne sprawy.
Tak, panie redaktorze.
I brzmiała ona dość pojednawczo.
Tak.
Jak to zatem ma się do tego, co pan
mówi? Jestem człowiekiem generalnie jak pan mnie zna, nieco i państwo, słuchacze Radia Zachód, koncyliacyjnym, szukam pojednania, interes publiczny przedkładam nad dobro formacji politycznej. I to mnie cechuje, chyba każdy z państwa, który mnie zna, o tym wie. Natomiast ja też przedkładam interes Polski i w tym województwa lubuskiego jednak, panie redaktorze, nad interes partii politycznych, bo zwróćmy uwagę, że na przykład Prawo i Sprawiedliwość troszkę wypycha Polskę z Unii Europejskiej, czy nie tylko troszkę. Interes województwa lubuskiego, proszę zwrócić uwagę, ziemia lubuska rozwija się wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej, transfer środków europejskich, przypomnę, w pierwszych dwóch latach i siedmiu miesiącach 82,5 miliona euro. Następna perspektywa 7-13, 439 milionów euro. Ta 901 milionów euro. To są pieniądze, które pozwalają modernizować ziemię lubuską. Nie wyobrażam sobie Polski poza Unią Europejską.
Panie senatorze, pytanie teraz, co w związku z deklaracją Prawa i Sprawiedliwości dalej się wydarzy? Bo deklaracja ze strony przedstawicieli PiS-u padła, ale to wy jesteście, jeśli chodzi o liczbę zdobytych mandatów, zwycięzcą wyborów, więc inicjatywa jakby leży po waszej stronie. Czy coś w tym kierunku zamierzacie zrobić?
To już panu uczciwie odpowiadam. Z przyjemnością spotkam się z panem posłem Materną i wymienię poglądy na temat kształtu sejmiku województwa lubuskiego i z przyjemnością wymienię poglądy na temat przyszłości województwa lubuskiego, ewentualnych porozumień, bo gdyby oczywiście to jest mało prawdopodobne, ale gdyby zupełnie nie udało się nam porozumieć, tak jak mówię, jest to mało prawdopodobne w kwestii zawiązania koalicji, to chciałbym, abyśmy dla dobra województwa lubuskiego współpracowali. Zdaję sobie sprawę, że kwestie gospodarcze, społeczne, a niektóre z nich są w gestii rządu państwa polskiego, abyśmy ponad podziałami tutaj potrafili rozmawiać i współpracować tak, aby ziemia lubuska na konfliktach politycznych w żaden sposób nie cierpiała. I myślę, że o ile będziemy się różnić w kwestiach zasadniczych, być może politycznych, to sprawy natury społecznej, gospodarczej, lubuski interes będziemy przedkładali na te kłótnie. I myślę, że w wielu pojedynczych, czy też wielu sprawach będziemy się potrafili porozumieć. Ale niczego nie wykluczam. Z przyjemnością spotkam się z panem posłem Materną i wymienię poglądy co do przyszłości sejmiku województwa lubuskiego. Jestem otwartym człowiekiem, jestem także otwartym politykiem.
Dziękuję bardzo. Senator Waldemar Sługocki telefonicznie w samorządnym Lubuskiem. Dziękujemy również. Kłaniamy się. A jak panowie skomentują tę deklarację Prawa i Sprawiedliwości i słowa senatora Sługockiego? Tadeusz Jędrzejczak, Sojusz Lewicy Demokratycznej.
To jest nowa propozycja i myślę, że warto dołączyć się do tego stanowiska, które pan senator przed chwileczką zaprezentował. Z każdym trzeba rozmawiać dla dobra naszego regionu. Jesteśmy niedużym województwem o swojej dynamice i specyfice i ta propozycja pana posła Materny zapewne będzie przedmiotem rozmów i myślę, że z tego coś dobrego dla naszego regionu się urodzi.
Czy Sojusz Lewicy Demokratycznej widzi swoje miejsce w takiej ewentualnej dużej koalicji?
No, ale z tego, co ja zrozumiałem, pan poseł Materna proponuje dużą koalicję PiS-u i Platformy Obywatelskiej, bo o SLD nic tutaj nie wspomniano. Więc poczekajmy parę dni. Mamy 22 listopada posiedzenie sejmiku, więc jeszcze kilka dni zostało. Zobaczymy, co dwa największe kluby między sobą uradzą. Ja jestem zwolennikiem otwartości, jeżeli chodzi o rozmowy polityczne, a szczególnie jeżeli chodzi o rozmowy na rzecz współpracy i pomocy naszemu regionowi. Były takie czasy, kiedy Platforma z PiS-em miała koalicję przed kilkoma laty w sejmiku. Ona niestety, czy może stety dla Sojuszu Lewicy Demokratycznej, nie wytrzymała zbyt długo. Niemniej jednak zawsze było tak w naszym regionie, że kiedy mieliśmy przedstawicieli rządu, myślę tu o panu senatorze Sługockim, kiedy pełnił obowiązki zarówno poselskie, jak i ministerialne, zawsze na niego mogliśmy liczyć. Wielokrotnie dostawaliśmy dodatkowe środki finansowe na inwestycje w regionie, czy na zakupy taboru, ale też mieliśmy takie sytuacje, kiedy z innego obozu politycznego, myślę tutaj o koleżankach i kolegach z PiS-u, też udawało się dla regionu, czy dla poszczególnych miast środki finansowe dodatkowe z pieniędzy rządowych do naszego regionu sprowadzać. Więc myślę, że to jest propozycja pana posła Materny wobec Platformy. My się tutaj odpowiedź uzyskaliśmy, a co będzie dalej, zobaczymy.
Bardzo proszę, Kazimierz Łatwiński.
Tak, ja też chciałem potwierdzić, że Prawo i Sprawiedliwość ma wiele punktów stycznych z programami wszystkich sejmikowych ugrupowań, bo i z ugrupowaniem pana marszałka Tadeusza Jędrzejczaka, ale i z PSL-em, i z bezpartyjnymi samorządowcami, i oczywiście z Platformą Obywatelską. W wielu sprawach współpracujemy. W niektórych inaczej postrzegamy sprawy. Odnosząc się do wypowiedzi pana Waldemara Sługockiego co do różnic w polityce zagranicznej, to ja uważam, że tutaj istotnych różnic nie ma. Akurat między... Oczywiście PiS jest w Warszawie atakowany przez działaczy Platformy Obywatelskiej, która na poziomie Warszawy jest taką opozycją bardzo twardą, sama siebie określa jako totalną, ale nie jest prawdą, że Prawo i Sprawiedliwość takich obaw nie ma. Jest jakimś ugrupowaniem antyeuropejskim. Popierało jednoznacznie akcesję do Unii Europejskiej Polski. Konsekwentnie współpracuje z Komisją Europejską, z wieloma krajami Europy, członkami Unii Europejskiej. Jest to korzystna wymiana handlowa. Polska nie ma w tej chwili innego miejsca w Europie, do którego mogłaby zmierzać. To potwierdził i jak najbardziej to podkreśla prezes Jarosław Kaczyński. Więc tutaj to jest tak trochę przez działaczy Platformy, szczególnie w Warszawie, ta karta używana po to, żeby zniechęcać opinię publiczną do Prawa i Sprawiedliwości, co nie jest absolutnie prawdą. Mamy dobre relacje z wieloma państwami, natomiast prawdą jest, że mieliśmy zupełnie inne podejście do polityki migracyjnej i okazuje się, że w Europie Zachodniej to stanowisko Polski zyskuje poparcie, a nie pierwotne stanowisko niektórych innych państw europejskich.
Proszę, panie radny, uchylić troszkę rąbka tajemnicy. Na ile wcześniej taki scenariusz był w Prawie i Sprawiedliwości rozważany, a na ile został spowodowany, jak wiemy, z doniesień medialnych twardym stanowiskiem Polskiego Stronnictwa Ludowego wobec ewentualnej koalicji z Platformą, czy też bardzo twardym stanowiskiem bezpartyjnych samorządowców?
Od początku Prawo i Sprawiedliwość dąży do dobrej współpracy ze wszystkimi ugrupowaniami, które tego chcą, a ta współpraca, tak jak mówił pan senator Waldemar Sługocki, współpraca na szczeblu regionalnym jest, uważam, bardzo dobra. I od początku uważaliśmy, że i władze również Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie uważają, że należy realizować program z każdym, kto jest gotów ten program realizować. W mojej ocenie wszystkie ugrupowania, które zasiadają w sejmiku, mają ze sobą wiele, mówię o programie wojewódzkim, bardzo wiele punktów stycznych i to dobrze rokuje. Jeżeli Prawo i Sprawiedliwość nie znajdzie się w koalicji, to też będziemy opozycją konstruktywną, ale też będziemy bardzo krytyczni, jeżeli na przykład będą jakieś opóźnienia w realizacji takich projektów jak budowa mostu w Pomorsku i tu będziemy bardzo krytyczni i będziemy domagać się tego, żeby takie rządowo-samorządowe projekty jak najszybciej były realizowane.
Mirosław Marcinkiewicz, Platforma Obywatelska, bardzo proszę o komentarz.
Znaczy, ja może dodam tylko do tego, co zdążył powiedzieć pan senator, pan profesor Sługocki. Po zakończonych wyborach padły te słowa właśnie z jego ust, że analizując wyniki nasunęło się, iż pierwszym jakby wyborem, pierwszą możliwością jest zawiązanie koalicji na bazie tych ugrupowań, które do tej pory tę koalicję w sejmiku sprawowały. Ta rzecz jest cały czas, że tak powiem, na stole, pewne rozmowy trwają. No wydaje się logiczne, że większość, która do tej pory była, może być na nowo skonstruowana. Dodam tylko, że zarząd regionu Platformy Obywatelskiej przyjął określone stanowisko w tej sprawie i właściwie przyszedł chyba już czas na wybór, ten, który wydaje się najbardziej oczywisty. Myślę, że to nastąpi w niedługim czasie. Ja dodam jeszcze jedną rzecz, iż przyjęliśmy jako podstawową zasadę, że osoby do zarządu naszego województwa powinny to być osoby w pierwszej kolejności, te, które przeszły pewną weryfikację demokratyczną, osoby, które w wyniku wyborów zostały wybrane. Wyborcy oddali swój głos, czyli zaufali.
Czyli Elżbieta Anna Polak, marszałkiem województwa lubuskiego, zdaniem Platformy Obywatelskiej, powinna pozostać, niezależnie od koalicji, w jakiej będzie funkcjonować sejmik.
To znaczy mówimy w tej chwili o bardzo konkretnej, panie redaktorze, koalicji i pani Elżbieta Polak w oczywisty sposób sprawdzona i zweryfikowana właśnie, dodajmy, przez wyborców. Dla nas to jest bardzo ważne, by mieć ten mandat społeczny do tych rzeczy, które będziemy czynić. Jak wspomniał tutaj mój przedmówca, marszałek Jędrzejczak, czasu zostało wprawdzie niewiele, ale wystarczająco. Właśnie po wyborach jest bardzo wiele spekulacji, bardzo wiele rozważań o możliwych możliwościach, a przychodzi ten moment, że trzeba jednoznacznie zająć stanowisko. Ja myślę, że takie jednoznaczne stanowisko ze strony szczególnie tutaj PSL-u będzie, no, jeżeli nie dzisiaj, to jak to się mówi, jutro, i będziemy wiedzieć, co dalej.
Jak państwo słyszą, niczego jeszcze nie wiadomo na pewno, ale wszyscy są gotowi do rozmów i każdy, absolutnie każdy scenariusz jest jeszcze w lubuskim sejmiku możliwy. Tymczasem zmieniamy temat nie między Platformą a PiS, a między Zieloną Górą a Gorzowem. Zdaniem związkowców z Izby Administracji Skarbowej toczy się spór o siedzibę tej instytucji. Temat powrócił. Po ubiegłorocznym zamieszaniu resort finansów zapewniał, że nie są prowadzone prace w tej sprawie. Wątek nie jest jednak zakończony. O sytuację pytają związki zawodowe. Jak mówił w rozmowie na antenie Miejskiego Radia Zielona Góra przewodniczący podzakładowej komisji Solidarność w Izbie Administracji Skarbowej w Zielonej Górze, Marcin Zdrzalik, sytuacja wciąż wygląda niejasno.
Problem polega na tym, że z jednej strony mamy zapewnienia, że jesteśmy, że zostajemy, że nic się z nami nie dzieje, a z drugiej strony mamy sytuację, w której ministerstwo nam niezwykle skąpi informacje na ten temat. Znaczy, ja mam dziwne wrażenie, że jesteśmy zbywani, krótko mówiąc. No bo jeżeli intencją ministerstwa faktycznie byłoby nie przenoszenie izby do Gorzowa Wielkopolskiego, to cóż stałoby na przeszkodzie, żeby tym pracownikom, no, trzymanym jakby nie było na pięciu od półtorej roku, udostępnić jakieś szczegółowe informacje?
No znaczy właśnie, pytanie, jakiego rodzaju informacje, kto i co powinien powiedzieć?
A to już pytaliśmy odpowiednich osób, znaczy odpowiednich departamentów odpowiednich w Ministerstwie Finansów, które się tą sprawą zajmują. I gdyby faktycznie takie wnioski z analiz płynęły, że nie ma sensu przenoszenia izby do Gorzowa Wielkopolskiego, no to nie jest to żaden dokument tajny.
Jak mówi Zdrzalik, jest kilka powodów, dla których resort finansów powinien te informacje udostępnić.
No chociażby po to, żeby wygasić nieco nastroje w firmie. No bo trudno oczekiwać od pracowników, żeby siedząc od półtora roku już oczekując w zasadzie na zwolnienie, jakby nie było. Żeby ta sytuacja była, no, jakaś taka normalna. Także dwa, zapobiegliby odpływowi pracowników z izby.
A bo mamy to też, z tym do czynienia?
Mamy z tym do czynienia, oczywiście, że tak. Co jakiś czas się pojawiają informacje, że koledzy nasi po prostu odchodzą, tak? Nie czekają, aż ktoś ich zwolni z dnia na dzień, tylko szukają pracy i opuszczają stanowisko pracy.
Czy ta sprawa jest aktualna? Czy to są tylko przeczucia i odczucia związkowców? Czy rzeczywiście coś w tej kwestii się dzieje? Zaczniemy od Kazimierza Łatwińskiego, Prawo i Sprawiedliwość.
No, trudno polemizować, bo przecież pan przewodniczący powiedział to, co powiedział, i na pewno prawdą jest, że tak w tej chwili jest postrzegana sytuacja. Ona jak najszybciej powinna być wyjaśniona. Myślę, że tu jest rola parlamentarzystów. Stanowisko zarządu okręgowego Prawa i Sprawiedliwości w tej sprawie jest niezmienne. Zarząd Okręgowy uważa, że Izba Administracji Skarbowej powinna być w Zielonej Górze, między innymi z tego względu, i tu już jest moje, to jest moja osobista opinia, że rozwój jakiegokolwiek miasta i Gorzowa, i Zielonej Góry musi mieć silne podstawy, nie polegające na przenoszeniu poszczególnych urzędów ze wszystkimi stratami z tego wynikającymi, z utratą wysoko wykwalifikowanych pracowników, z rozbiciem rodzin, z kosztami przemieszczania się z miejsca, z jednej miejscowości do drugiej, tylko powinna wynikać na rozwoju stref aktywności gospodarczej, infrastruktury komunikacyjnej, wspieraniu, stwarzaniu warunków do działalności biznesu innowacyjnego. I to są takie prawdziwe podstawy rozwoju. Natomiast takie robienie wiatru nogawkami, które polegałoby na tym, że niemalże na siłę przynosi się jedną instytucję do drugiej, gdyby coś takiego miało mieć miejsce, to nie są działania, które gwarantują jakiekolwiek trwalsze podstawy rozwoju, przynoszą wiele strat. I takie stanowisko władz regionalnych Prawa i Sprawiedliwości było przedstawiane panu ministrowi Banasiowi i zrozumieliśmy, że ono jest przyjęte, tak?
Czyli z wszelkich informacji, które państwo posiadają...
My nie mamy żadnych informacji.
Wynika, że pracownicy pracujący w Izbie Administracji Skarbowej w Zielonej Górze mogą być spokojni o lokalizację tej instytucji.
Tak.
Bardzo proszę, Tadeusz Jędrzejczak.
Ja nie znam tej sprawy. Ja sądziłem, że wiosną tego roku, kiedy była bardzo głośna dyskusja na ten temat, że ta sprawa została zatrzymana w takim stanie, w jakim obecnie. To jest tak, że trudno mi jest się wypowiedzieć na podstawie wypowiedzi pana przedstawiciela związków zawodowych. Trudno mi powiedzieć, nie wiem, nie znam.
Rozumiem. Zatem Mirosław Marcinkiewicz, bardzo proszę.
Panie dyrektorze, szanowni państwo, ja powiem tak, z wypowiedzi tutaj pana przedstawiciela związku zawodowego właściwie nic nie wynika, bo ja też nie znam sprawy, ale właściwie niczego nie usłyszałem. No nie ma żadnych faktów. Ja lubię rozmawiać o faktach. Jedna tylko może uwaga do pana Łatwińskiego. No, moim zdaniem byt danego miasta, czy to Zielonej Góry, Gorzowa, czy któregokolwiek innego, nie zależy tylko i wyłącznie od tego, czy taka, czy inna instytucja tam się znajduje. Właśnie są dobrze, jak one są. Jeżeli się zmienia, to musi wynikać z jakichś racjonalnych przesłanek, ale nie budujemy przecież pomyślności naszego życia, mieszkańców, rozwoju danego miasta w oparciu o taką czy inną instytucję. Ale też nie znam sprawy, właściwie niczego nowego nie usłyszałem i powiem szczerze, że w takiej sytuacji to trudno się do tego odnieść.
Dobrze, zatem przechodzimy do kolejnego tematu. Tematu jak najbardziej na czasie, bowiem gorąco jest o e-zwolnieniach lekarskich. E-zwolnienia mają wkrótce wejść w życie. Lekarze i zrzeszające ich organizacje mówią, że z wdrożeniem nowego systemu lekarze i POZ-y sobie nie poradzą. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekonuje do korzyści dla pacjentów. Nie ukrywa także, że chce dzięki nowemu systemowi ukrócić nadużycia, jeśli chodzi o wypłatę zasiłków chorobowych. O całej sprawie wiadomo już od 2016 roku. No teraz wielu lekarzy protestuje. Czy widzicie państwo jakąś rolę samorządów, w tym samorządu województwa, w rozwiązaniu tego problemu? Mirosław Marcinkiewicz.
Więc powiem tak, trudno mówić o tym, czy to ma teraz, czy później wejść. Ja myślę, że rozwiązania i zaawansowane technologie, które wdrażamy, mają nam ułatwić życie, a nie utrudnić. Te sygnały ze strony środowisk lekarskich powinny być bardzo poważnie zweryfikowane. I druga rzecz. Rolą samorządu jest stwarzanie, poprawianie możliwości życia, funkcjonowania. Ja tylko wspomnę, że w tych minionych latach samorząd województwa lubuskiego współuczestniczył, umożliwił, sfinansował budowę 1500 kilometrów linii światłowodowych w miejscach trudno dostępnych, nie w miastach. Tam,
właśnie
gdzie
skąd za ten argument, że w wielu, szczególnie mniejszych miejscowościach nie ma internetu albo jest tak słaby, że ciągle go rwie?
Więc po to, panie redaktorze, właśnie było to robione, żeby właśnie w tych mniejszych ośrodkach, tam gdzie komercyjnie trudno takie sieci zbudować, żeby one powstały. One są. Oczywiście jest kwestia taka, że te sieci jeszcze trzeba podłączyć, tak zwana ostatnia mila, ostatnie połączenie, które trzeba wykonać. Myślę, że gdyby ZUS, ministerstwo, które de facto wprowadza ten projekt, no pokazało jasno, myślę, że zrobione zostały badania, pewne projekcje, jak w poszczególnych regionach naszego kraju może taki system funkcjonować, byłoby lepiej. Bardzo małą wiedzę mamy na ten temat, ale wiemy też, że lekarz, który musi dotrzeć do niewielkiej miejscowości, gdzie też są pacjenci, też wystawia zwolnienia lekarskie, no musi mieć po prostu w każdej chwili możliwość sprawnego i też niedrogiego dostępu do sieci informatycznej.
Tadeusz Jędrzejczak.
Ja myślę, że ministerstwo popełniło błąd. Ja wczoraj słuchałem po południu w jednej stacji komercyjnej dłuższego takiego wywodu kilku starszych lekarzy, którzy pracują właśnie w małych miejscowościach i to nie tylko jest kwestia dostępu do sieci internetowej, ale to też jest kwestia, że ci ludzie po prostu chcą wypisywać zwolnienia tak jak do tej pory ręcznie, nie sądzą, żeby coś zmieniło się, kiedy będą robili to elektronicznie. Gdyby ministerstwo naprawdę skonsultowało to ze środowiskiem lekarskim, jak to będzie wyglądało i nie dało tak krótkiego terminu, to myślę, że tego zamieszania, które
czy ten termin był krótki? No, wiadomo o tym wdrożeniu już od 2 lat. Czy to jest krótki
tak,
termin?
Tylko zaczęło się o tym mówić i prowadzić akcję propagandową, że tak powiem, w mediach nie tak dawno, bo wcześniej o tym nie mówiono. Dla pracodawców informacja, która w tej chwili idzie i tak dalej. I myślę, że to jest właśnie ten moment, w którym starsi lekarze, bo wczoraj właśnie słuchałem rozmów z tymi ludźmi w radiu późnym popołudniu, którzy właśnie mówili, że my nie chcemy wystawiać i przestawiać się na system elektroniczny. No i to jest ten problem. I myślę, że gdyby był dłuższy termin i gdyby dotarto do tych ludzi, gdyby im wytłumaczono, przedstawiono możliwości wystawiania e-zwolnień, byłoby też troszeczkę mniej zamieszania. Szkoda, bo został nam tak naprawdę 10 dni zostało do tego terminu, kiedy ma się to dziać. I szkoda właśnie, że wcześniej ta duża akcja informacyjna nie była prowadzona, ale też nie była prowadzona z tego wynika przez izby lekarskie, nie była prowadzona przez samorządy, związki zawodowe. No cóż, samorząd nie może za lekarza wystawiać zwolnienie. Możemy tylko tworzyć, tak jak mówił pan przewodniczący Marcinkiewicz, warunki do tego, żeby internet był powszechnie dostępny.
Kazimierz Łatwiński.
No tutaj mamy taką sytuację, kiedy w ogóle wprowadzanie zmian informatycznych, nowego systemu w każdym miejscu powoduje pewien niepokój, nawet czasami jakiś opór. Nie jest to nowa sytuacja, generalizując. Natomiast tutaj w szczegółach rzeczywiście pewne obawy środowiska lekarskiego wiążą się również z pewnymi nakładami na urządzenia informatyczne, z jakimś tam poświęceniem dodatkowego czasu na być może na wykonanie tych czynności związanych z wprowadzeniem danych do komputera. Są oczywiście też uzasadnione obawy, że system tu i ówdzie będzie się zawieszał i co wtedy, jak alternatywa. Myślę, że te wnioski są wnikliwie analizowane, a być może myślę, że już dawno zostały przeanalizowane i być może jeszcze jakieś tutaj korekty wychodzące naprzeciw tym obawom będą poczynione. Na pewno trzeba iść w kierunku takich zmian. Wiemy, że na przykład nie musimy już mieć przy sobie dowodów rejestracyjnych pojazdów samochodowych. To właśnie wynika z wprowadzenia informatyzacji tutaj. w policji w tym zakresie i to jest kierunek, w którym należy zmierzać, ale jest tutaj partner środowiska lekarskie, z którym przede wszystkim strona ministerialna musi rozmawiać, rządowa. Na pewno te kontakty są teraz zintensyfikowane i mam nadzieję, że krok po kroku te wszystkie bariery będą pokonane, tak aby ten system mógł zacząć funkcjonować.
Jeszcze jednym tematem uda nam się w tej audycji zająć. Temat także ważny, szczególnie w mniejszych miejscowościach, choć nie tylko. W związku z tym, że temperatura spada, domy wielu lubuskich rodzin dogrzewane są coraz mocniej. Zdarza się to niestety wciąż zbyt często, że do pieców w wielu lubuskich domach wciąż trafiają rzeczy, które do pieców nie powinny trafiać. Mamy wielomiliardowe programy rządowe, programy termomodernizacji. Mieliśmy programy wymiany pieców w poszczególnych samorządach, chociażby Gorzowska Kawka. W innych samorządach lubuskich też to się dzieje. Pytanie do panów, czy w związku z tym, że świadomość powinna już być na wysokim poziomie wszystkich zainteresowanych w tej sprawie. Dopłat i różnego typu programów jest sporo, z których można skorzystać. Może nadszedł czas, żeby surowo karać palenie niewłaściwymi paliwami. Co państwo na ten temat sądzą? Co w tej sprawie może zrobić i co powinien zrobić samorząd? Tadeusz Jędrzejczak.
Bardzo dziękuję za przypomnienie kawki w Gorzowie, która była realizowana, ale to było kilkadziesiąt milionów złotych, a objęliśmy tym programem tylko centrum Gorzowa. To jest sprawa pierwsza. Sprawa druga, my wcześniej pozbyliśmy się jako miasto udziałów w przedsiębiorstwie energetyki cieplnej, ale żeby duże przedsiębiorstwo, jakim jest dzisiejszy PEC, czyli dzisiejsza elektrociepłownia Gorzów, która jest w ramach kapitałowych zmian w ramach PGE, żeby mogła przeprowadzić potężne inwestycje infrastrukturalne i doprowadzić ciepło do wszystkich regionów naszego miasta. To była inwestycja w ramach tego porozumienia i umowy z elektrociepłownią na kilkadziesiąt milionów. Dlaczego o tym mówię? No mówię o tym, jaka jest skala inwestycji potrzebna do tego, żeby w regionach, można w mieście 120-kilkutysięcznym zlikwidować piece w jednej części miasta dla kilkunastu tysięcy ludzi, a żeby zlikwidować małe kotłownie, które były kotłowniami węglowymi i przebudować w ramach nowych technologii. Myślę tutaj o rurach ciepłowniczych, które są preizolowane, które nie oddają ciepła na zewnątrz. Jaka to wielka jest inwestycja. W związku z tym tutaj bez pomocy państwa samorządy same z siebie nie są w stanie przeprowadzić tych inwestycji na taką skalę. I to jest sprawa pierwsza. Sprawa druga. Jestem przeciwnikiem karania każdego za wszystko, bo dojdziemy do absurdu. Będziemy już dzisiaj jesteśmy prawie wszyscy inwigilowani przez państwo. Być może nie róbmy tego. Na pewno karać trzeba ludzi, którzy palą rzeczy, których palić nie wolno. Nie ulega wątpliwości. Nie można karać ludzi za palą drewnem w kominkach i tak dalej, bo jeszcze na tym etapie nie jesteśmy. Ja miałem u siebie na wsi sąsiada, który palił opakowania plastikowe po lakierze do malowania samochodów i dzięki temu mieliśmy brudne dachy i myśmy po prostu zrobili z tym porządek, wzywając inspekcję, która na to reagowała. Oczywiście widzimy, że palą ludzie byle czym i potem ten smog pojawia się i w miastach, i w małych miejscowościach. Ale sprawa podstawowa to jest kwestia świadomości. My mamy świadomość, że smog nas zabija, że ileś ludzi umiera, że śmierdzi i ludziom to coraz bardziej przeszkadza. Ale myślę, że gdybyśmy razem administracja rządowa i samorządowa, gminna i wojewódzka przeprowadzili szereg spotkań z mieszkańcami poszczególnych sołectw i gdybyśmy im zaproponowali i wytłumaczyli, co mogą zrobić ze swoimi systemami grzewczymi, które u nich są, jakie są możliwe środki pomocowe, jakie mogą dostać bezwrotne kredyty albo kredyty wieloletnie, co to jest ta bateria słoneczna, którą mogą u siebie zamontować, ile ona kosztuje. Gdybyśmy to zrobili, gdyby do tych ludzi to dotarło, że mogą taniej, bardziej wygodnie i ekologicznie i zdrowo przede wszystkim dla własnego zdrowia, to myślę, efekt byłby większy. Część ludzi to już robi. Ja mam wszystko w domu ogrzewane energią elektryczną, ale moi sąsiedzi na przykład korzystają z gazu, a niektórzy mają jeszcze piece i myślę, że warto było opalane drewnem i węglem. I myślę, gdybyśmy do nich dotarli poprzez sołtysów, poprzez wójtów, burmistrzów, gdybyśmy zaczęli ludźmi w ten sposób rozmawiać, to myślę, że ten efekt byłby większy. Więc nie karać, bo karanie samo, wie pan, to kolejna inspekcja będzie zaraz, będą nieporozumienia. Dla tych, co palą rzeczy, których palić nie wolno, oczywiście trzeba się wziąć i nie wolno tego odpuszczać. Na to są specjalne przepisy i inspekcje, ale przede wszystkim uważam, że to jest kwestia uświadomienia i zaproponowania rozwiązań. Jeżeli powie pan obywatelowi X z miejscowości Y, że jeżeli będzie chciał zlikwidować u siebie piece i zamontuje inny system ogrzewania, który będzie dla niego ekologiczny i będzie mniej uciążliwy i da się spłacić ten kredyt w ramach kredytu wieloletniego czy środków pomocowych z takiego czy z innego funduszu, to na pewno ci ludzie zaczną o tym myśleć inaczej. Ale to jest potrzebna edukacja.
Pan Mirosław Marcinkiewicz.
Ja może dodam o jednym jeszcze elemencie, bo tutaj nie tak dawno w prasie przeczytaliśmy o takiej całej batalii dotyczącej tego, czym palimy w tych ciągle jeszcze obecnych piecach węglowych. Muły i innego rodzaju wręcz trzeba tak nazwać odpadki, które sprzedawane są jako paliwo do spalania w piecach. Niestety niespełniające norm, nie dość, że właśnie zadymiające i powodujące smog, to jeszcze emitujące duże ilości naprawdę bardzo szkodliwych substancji. Niestety, ale póki co państwo polskie nie poradziło sobie z tym, żeby radykalnie uciąć i nie sprzedawać takiego rodzaju paliwa, plus piece do spalania, które ciągle są możliwe do nabycia i wystarczy tam wrzucić cokolwiek i można to wszystko spalać. Czy jest to jedna z dróg? Uważam, że zdecydowanie tak. O paru rzeczach wspomniał przed chwilą pan Tadeusz Jędrzejczak. Całkowicie się z tym zgadzam i co do pewnej świadomości, którą musimy budzić, ale też wyraźnie podkreślmy. Obecnie te programy, które ja znam, stwarzające możliwości dofinansowania, niestety, ale są to drogie rzeczy. Tak to wyraźnie powiedzmy, wkłady własne ludzi, którzy muszą zmienić, ewentualnie zdecydowaliby się na wymianę pieca, ale właśnie z czego i ile mają dołożyć. Tu są potrzebne naprawdę specjalne programy. Z jednej strony kontynuowanie takich programów, jak właśnie wspomniana tutaj Kawka, bardzo dobry program, ale też jasny i niedrogi system dopłat dla odbiorców indywidualnych, czy dla mieszkających w domach jednorodzinnych, po to, żeby właśnie, jeżeli mamy to zrobić, to zróbmy to, ale powiedzmy wyraźnie, będzie nas to sporo kosztować. A co do jeszcze śmieci, spalania już zupełnie byle czego, to tu jestem za naprawdę bardzo solidnym i surowym karaniem. Niestety inaczej nie spowodujemy radykalnej zmiany.
Dziękuję bardzo. I Kazimierz Łatwiński.
Tak, rzeczywiście ta świadomość też jest tutaj ważna, bo podam taki przykład, że chyba gdzieś w Nowym Targu jeszcze całkiem niedawno w centrum miasta sprzedawano po prostu opony na opał. I było to normalną praktyką, że tam się nabywa po prostu opał do mieszkań. Więc to jest jakby, i to miało miejsce w Małopolsce, która jest takim no, jednym z centrów w Europie zanieczyszczeń spowodowanych no, tymi paleniskami w budynkach mieszkalnych. Natomiast tutaj warto też zwrócić uwagę, że ten program rządowy, który to jest program Czyste Powietrze, Ciepły Dom, który też jest taką propozycją działania kompleksowego, to znaczy nie wystarczy wymienić tylko pieca, a mieć dziurawe okna, czy nieocieplony dach, czy też nieocieplone ściany, ale jeżeli zakupowi nowego źródła ciepła towarzyszy ocieplenie budynku, to wtedy koszty potem użytkowania nawet takiego, no, w sposób oczywisty droższego paliwa, ale ekologicznego, bardziej ekologicznego, powoduje, że to wtedy przeciętnego obywatela na to stać. Ja rozmawiając z mieszkańcami już stykałem się właśnie z zainteresowaniem w zakresie tego programu. Gorzów rzeczywiście tutaj jest dobrym przykładem, bo realizował ten program Kawka. Niestety w Zielonej Górze władze miasta twierdziły, że my nie spełniamy warunków dla tego programu. Być może tych stacji pomiarowych zanieczyszczeń było za mało. W każdym bądź razie tutaj w Zielonej Górze nastąpiły znacznie większe zaniedbania, ale być może przez to, że tej przedwojennej zabudowy było mniej, to ten problem był mniej dotkliwy w Zielonej Górze, ale on niewątpliwie występuje, szczególnie w przedwojennym Śródmieściu miasta.
Jeszcze Tadeusz Jędrzejczak.
Tak, ja chciałem o dwóch rzeczach powiedzieć. Po pierwsze, my jako Zarząd Łowica na ostatnim posiedzeniu już w listopadzie zwolniliśmy kolejne środki na projekty samorządowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na rzecz likwidacji niskiej emisji, a ponieważ zaczęliśmy od wypowiedzi pana posła Materny o służeniu i pracy na rzecz województwa, wpłynęła do mnie taka informacja, że właśnie w tych dniach PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna złożyła wniosek do ministra środowiska o koncesję wydobycia węgla brunatnego ze złoża Złoczew. To jest złoże, które ma zasilać węglem brunatny elektrownię Bełchatów. W związku z tym w ramach dobrej współpracy i służby na rzecz naszego regionu proszę kolegów posłów z Prawa i Sprawiedliwości z naszego regionu, żeby przyspieszyli pracę na rzecz decyzji o budowie kompleksu energetycznego w naszym regionie wzdłuż węgla brunatnego, które zostały potwierdzone.
Zaczęliśmy ważnym tematem, kończymy też ważnym tematem.
To jest bardzo istotne dla rozwoju regionu.
I tu się z panem marszałkiem zgadzamy.
Dziękuję bardzo.
Wszyscy się zgadzamy.
Wszyscy się w tym programie zgadzają. Następny czwartek, 22 listopada, pierwsze posiedzenie nowej kadencji Sejmiku Województwa Lubuskiego i wtedy już chyba będzie wszystko wiadomo o koalicji, prawda?
Mamy taką nadzieję.
Dziękuję bardzo. Tadeusz Jędrzejczak, Sojusz Lewicy Demokratycznej.
Dziękuję za zaproszenie. Życzę państwu miłego weekendu.
Mirosław Marcinkiewicz, Platforma Obywatelska.
Dziękuję i pozdrawiam.
Oraz Kazimierz Łatwiński, Prawo i Sprawiedliwość.
Dziękuję bardzo. Do widzenia państwu.
To byli goście Samorządnego Lubuskiego. Marek Poniedziałek. Dziękuję państwu.
Samorządne Lubuskie. W każdy piątek między 12 a 13 samorządowcy rozmawiają o tym, co ważne dla Polski, Lubuskiego i twojej małej ojczyzny. Całej audycji można wysłuchać ponownie na stronie www.zachod.pl.